Duchu Święty, dziękuję Ci za ten Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Dziękuję Ci za każdą osobę na tym miejscu. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz nam pokazać, jak ważne jest małżeństwo dla Ciebie, jak ważną jest ono relacją i jak bardzo Ty je cenisz. Dziękuję Ci za to, że ja mogę się uczyć z Twojego słowa i każdy z nas, Panie. Dziękuję Ci za to, że ono jest otwarte dla każdego, kto szuka i pragnie. I ten dostanie odpowiedź i dostanie objawienie. Halleluja. Amen. Wierzę, że Duch Święty jest tutaj razem z nami i działa i chce zmieniać życie każdego z nas. Amen. Fantastycznie. Dzielimy się na temat małżeństwa, a konkretnie na temat Bożej miłości w małżeństwie. Jak i o ile pamiętacie, kochani, pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, żeby móc okazywać Bożą miłość innym, trzeba ją samemu przyjąć, prawda? Jeżeli nie przyjmiesz i nie zrozumiesz, czym jest Boża miłość względem ciebie, to nie będziesz w stanie okazywać jej innym. To jest niesamowite. I Bóg chce, żeby każdy z nas tutaj i każdy z nas już jej doznał, ale niekoniecznie zdaje sobie z tego sprawę, jak bardzo Bóg nas kocha. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, to jest przypomnienie tylko, pierwszy list Jana, 4 rozdział, 7, 8 werset, czytamy, że my jesteśmy z Boga, kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Przede wszystkim miłość jest do nas, ale miłość jest z Boga. Nie jesteśmy w stanie jej sami wykrzesać z siebie. Czyli żeby móc udzielić tej Bożej miłości innym, musimy najpierw sami jej doznać. Alleluja. Bóg jest taki dobry. On nie tylko mówi, że masz kochać swojego bliźniego, ale też daje zaopatrzenie na to. Czyli mówi, przyjmij moją miłość, żebyś mógł kochać. Nie jesteś w stanie prowadzić chrześcijańskiego życia bez objawienia Bożej miłości. No bo ile razy możesz nadstawić drugi policzek? Ile razy dasz sobie zabrać swój płaszcz? Ile mil będziesz szedł, tak? Czyli, no dobrze, znowu niech będzie po twojemu. Dobrze, niech będzie. I tak idziesz jedną milę, dwie, trzy, 5 lat, 10 lat, aż w końcu wybuchasz, mówisz, dosyć, cały czas po twojemu, a no. Kiedy nie znasz Bożej miłości względem siebie, nie jesteś w stanie jej dawać innym. Ale Bóg właśnie okazał ją tobie i chce, żebyśmy mieli objawienie tej Bożej miłości, żeby móc ją okazywać innym. Chwała Bogu. A więc tak, miłość jest z Boga. To jest pierwszy punkt, o którym mówiliśmy. Czyli nie wydusisz tej miłości z siebie bez objawienia Bożej miłości. Kiedy jesteś wypełniony Bożą miłością, ona wypływa z ciebie. Kiedy udajesz, w pewnym momencie ona się, twoja miłość fizyczna, tutaj cielesna się skończy i po prostu dasz ludziom zrozumieć, co masz na myśli albo co myślisz sobie o nich. Po drugie, przez poznanie Bożej miłości jesteśmy w stanie darować innym i przebaczać. Pamiętacie, czytaliśmy nasz główny tekst, którym jest list do Kolosan 3:14, że miłość jest spójnią doskonałości, że do tego wszystkiego, co wcześniej apostoł Paweł wymienił, żebyśmy się nie okłamywali, nie oszukiwali, żebyśmy znosili siebie i w cierpliwości znosili siebie, żebyśmy mieli do siebie cierpliwość. Przede wszystkim list do Kolosan 3:14 mówi, przede wszystkim przyodziejcie się w tą Bożą miłość, która jest spójnią doskonałości. A więc to przez Bożą miłość, którą przyjmujemy do Boga, jesteśmy w stanie przebaczać sobie nawzajem. I jak bardzo jest to potrzebne w małżeństwie, czy w jakiejkolwiek innej relacji, to każdy z nas wie. bez przebaczenia nie zajedziemy daleko. Bez przebaczenia i znoszenia siebie nawzajem nie jesteśmy w stanie kochać siebie nawzajem, tak jak Bóg tego chce. I Bóg chce, żebyśmy byli wypełnieni pełnią Boga. To jest list do Efezjan, 3 rozdział. I apostoł Paweł modli się, aby Chrystus, 17 werset, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Kiedy jesteśmy napełnieni całą pełnią Boga, jak wyglądają wtedy nasze relacje? Obrażamy się na siebie? Wytykamy sobie różne rzeczy? Nie. Przebaczamy sobie nawzajem, znosimy siebie, czy w kościele, czy w małżeństwie. Okazujemy sobie miłość, łaskę, miłosierdzie. Miłosierdzie jest wtedy, kiedy nie otrzymujesz tego, na co zasłużyłeś. Tego złego. I to jest bardzo potrzebne w małżeństwie. Ale łaska też jest potrzebna w małżeństwie, bo łaska jest wtedy, kiedy dostajesz to, na co nie zasłużyłeś. Czyli dostajesz to dobre, na które nie zasłużyłeś. I to właśnie otrzymaliśmy od Boga. Miłosierdzie i łaskę. Halleluja. Zostawcie te krzesła, nie rzucajcie nimi. Opamiętajcie się ze swoją, okiełznajcie swoją radość. Tak? To po prostu nie musicie demolować tej sali. Więc kiedy jesteś wypełniony całą pełnią Boga, to nie zdradzisz swojej żony, nie zdradzisz swojego męża. Kiedy jesteś wypełniony całą pełnią Boga, nie będziesz ranił innych, nie będziesz ranił swoich dzieci, swoich rodziców. Piękne to jest. Bóg, i wyobraźcie sobie, że Bóg dał zaopatrzenie na to, żeby tak żyć. On nie oczekuje tego, żebyśmy wypełnili to o własnych siłach. On dał na to zaopatrzenie. Przyjmij moją miłość. Wróć do pierwszej miłości. Czyli do tego, jak ja ciebie ukochałem. A kiedy trwasz w tym, jak ja ciebie ukochałem, będziesz w stanie kochać innych. Bo miłość jest z Boga, a nie z nas. Bożej miłości trzeba się uczyć. Nie można się nią zarazić. Bożą miłość trzeba w sobie pielęgnować, kształtować. Trzeba się jej uczyć. Pamiętacie, czytaliśmy z listu do Tytusa o tym, że starsze kobiety mają uczyć młodsze, jak mają kochać swoich mężów i swoje dzieci. Myślałem, że to jest naturalne. Jak kochać męża i kochać swoje dzieci. A tu się okazuje, że wcale tak nie jest. Trzeba się tego nauczyć. I wierzę, że ten Kościół będzie w takim miejscu, że osoby z doświadczeniem będą mogły uczyć osoby, które dopiero wchodzą w związek małżeński, co to znaczy kochać. Amen? Oczywiście z tym dobrym doświadczeniem. Miłość Bożą da się zdefiniować i można ją opisać i można sprawdzić, czy się w niej chodzi. Boża miłość nie jest emocją, ona jest działaniem i będziemy dzisiaj to jeszcze omawiać. I dzisiejszy punkt, o którym chciałbym dzisiaj mówić, to Boża miłość służy innym. Ona nie patrzy na swoje. To Boża miłość pozwala nam przejść przez nasze życie. Czy w przyjaźni, czy w małżeństwie, czy w kościele i tutaj trzeba by postawić kropkę, tak? Bo gdzie ta Boża miłość ma się objawiać, jak nie w kościele? No właśnie, przede wszystkim w twoim domu, w twoim małżeństwie. Jeżeli nie kochasz swojego małżonka Bożą miłością, to nie będziesz kochać ludzi w kościele Bożą miłością. A już na pewno nie będziesz kochać grzeszników, którzy nie zasługują na to, żeby ich kochać Bożą miłością. Będziesz się oburzał, jak oni mogą takie rzeczy robić. Boża miłość jest tym, co ciebie przeprowadza przez życie. I Bożą miłość można zdefiniować. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, hymn o miłości. Od 4 wersetu będę czytał. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Kiedy mówisz, już mam dosyć, już nie mogę z tym człowiekiem wytrzymać. To nie chodzisz w Bożej miłości. Boża miłość mówi, że ona nigdy nie ustaje, więc jest miejsce zawsze do wzrostu. I tutaj będę mówił dzisiaj o kilku rzeczach, o których mogłem nie dopowiedzieć kilka rzeczy wcześniej. Więc trzymajcie się, zapinamy pasy i jedziemy. Miłość jest cierpliwa i jaka jest? Życzliwa. Życzliwy, uprzejmy w innym przekładzie. Miłość jest uprzejma, Boża miłość. Ona nie tyle jest miła, bądź miły, ale tak, też się przejawia w tym, że jesteś miły. Ale Boża miłość jest cierpliwa i uprzejma. Kiedy widzisz, że nie chodzisz w cierpliwości i w tej życzliwości, w uprzejmości, to możesz od razu stwierdzić, że nie chodzisz w Bożej miłości. To jest taki sprawdzian dla każdego z nas. Jak ci pokrywka na głowie zaczyna się podnosić, bo para już bucha, no ile razy mam ci wytłumaczyć, ile razy mam ci tłumaczyć to zadanie, dziecko, albo żono, ile razy mam ci tłumaczyć, jak to działa. Tak, to są rzeczy z małżeństwa, gdzie musimy przejść ponad swoimi jakimiś preferencjami. Bo ja jestem zbudowany tak, Bóg mnie takiego stworzył, mam taką ramkę, a Ela ma inną ramkę. Jako moja żona, czy w ogóle jako osoba. Nie każda z was, dziewczyny, jest taka sama, prawda? Nie każda z was ma taką samą osobowość, tym bardziej mężczyźni. Ale Boże Słowo mówi, zwłaszcza do facetów, w liście do Tytusa, że mężczyźni mają być cierpliwi i nie wybuchać. Co to znaczy, że mamy nie wybuchać? To znaczy, że musimy się nauczyć funkcjonować z tym słabszym niewieścim rodzajem, żeby nasze modlitwy nie były wstrzymywane w ogóle. Boże Słowo mówi. Musimy się nauczyć z nimi żyć tak, żeby okazywać im Bożą miłość. I tego się trzeba nauczyć. To nie jest naturalne. A najlepsze jest to, że jak już chcę coś wytłumaczyć, na przykład Ela nie może się gdzieś zalogować i próbuje i ja i woła mnie, w końcu idę i dobra, i chcę poświęcić temu czas, a ona zrobię to bez logowania się. No ale przecież da się. No, nie, ona już nie chce już. No już koniec, nic nie zrobisz, więc nauczyłem się z tym żyć, że są ludzie, którzy właśnie w taki sposób funkcjonują. I zamknąłem sobie zeszyt i dobrze, jestem tutaj. A więc miłość jest cierpliwa i uprzejma, kochani. I wy, dziewczyny, też musicie mieć to na względzie, że mężczyzna, twój mąż, twój przyszły, on potrzebuje twojego wsparcia w tym momencie. Kochanie, nie rozumiem tego. Możesz mi to wyjaśnić, niekoniecznie podnosząc głos, bo jak głośniej mówisz, to nie znaczy, że mówisz bardziej zrozumiale. Chodzi o to, żebyś mi wytłumaczył, na jakiej zasadzie to działa, a nie, że powiesz to samo, tylko głośniej. Macie tak czasami? Czasami się tak zdarza. Wiem, że są wyjątki od tej reguły, ale tak jest. Po prostu myślisz, że powtórzysz jeszcze raz bardziej wyraźnie. To tak samo jest, jak jesteś za granicą i próbujesz coś komuś powiedzieć w innym języku i mówisz po polsku i machasz rękoma i ten mówi, że nie rozumie i ty mówisz jeszcze raz to samo, tylko bardziej machasz tymi rękami. to nie znaczy, że ten ktoś cię zrozumiał właśnie, nie. I tak samo jest w małżeństwie. Czy w każdej innej relacji, tak? Mężczyźni, my mamy przyjaciół, facetów, tak? I z nimi można było bezpośrednio czasami coś powiedzieć. Głupi jesteś, człowieku, weź się tu zastanów. Ej, rąbnij się w ten kaczy łeb. I zrozumiesz coś. Twoja żona, twoja przyszła żona, twoja siostra w panu, ona nie jest mężczyzną. Ona nie jest kolegą twoim i ten język niekoniecznie zadziała. Chociaż w zasadzie nie zadziała, tak? Czasami powiesz coś w tym języku. Bardzo zrozumiałem dla ciebie i dla wszystkich twoich kumpli, jak pójdziesz i się poskarżysz, oni mówią, no ja rozumiem, o co ci chodzi. Ale panie nie rozumieją i wtedy w ogóle jest inna reakcja niż zamierzałeś, tak? Czyli powiedziałeś, a tu się obraża. Albo nawet jest inna reakcja, reakcja obronna, reakcja, której nie przewidziałeś. Nie? I wtedy ty zakładasz swoją reakcję obronną i zaczynacie się naparzać mieczami. Po prostu doszło do nieporozumienia w wyniku użycia błędnego języka. Do żony mówi się inaczej niż do kumpla. Co tam zioł, jak się masz? Ale z ciebie fajna. Coś ty, jak ty żeś mnie nazwał? No fajna. Tak się nie mówi do żony. Fajniutka jesteś. Kocham cię. Oczywiście uczymy się swojego języka w małżeństwie i są pewne rzeczy, które dla nas są zrozumiałe, a dla was nie będą. Eli, mogę powiedzieć, jak mówisz do mnie? Eli do mnie mówi mordka. Mordko moja. No i fajnie, ale jakbym mordo ty moja, to już się kojarzy z wypiciem i z ostrym całusem męskim w usta. Mordo ty moja. Ale my mamy taki język i jakbym się miał spodziewać, że ty mówisz tak do swojej żony i bym był zaskoczony, że ty tak, albo ona do ciebie nie mówi, no wy macie inny język, swój. I ja nie mogę po prostu się spodziewać, że wy tak samo mówicie jak my. Prawda? Mamy inne też określenia, których nie będę tutaj mówił. Tak, spuśćmy zasłonę milczenia na to. Miłość jest cierpliwa i uprzejma. Chcemy kochać innych. Nauczmy kochać siebie przede wszystkim Bożą miłością i swoich bliskich. Swoją żonę przede wszystkim i swoje dzieci. Później czytamy, że miłość nie zazdrości. Zazdrość jest czymś, co niszczy ogólnie relacje. I wiecie, że w małżeństwie też można zazdrościć. Ty możesz mieć lepsze wykształcenie niż twój współmałżonek. On może być bardziej taką osobą towarzyską. Ty możesz być bardziej takim kotem domowym. Tak wolisz sobie w domku posiedzieć i się nigdzie nie wychylać. On zna każdego pastora i każdą służbę w tym kraju, a ty ledwo sąsiadów znasz, nie? I on jest widziany albo ona jest rozpoznawana, ona jest bardziej wysławia się lepiej i możesz zazdrościć czegoś takiego, obdarowania możesz zazdrościć. Kaznodzieje mogą zazdrościć, czy nawet pastorowie kościołów innych. Gdzie są ci ludzie, których dzisiaj tutaj nie ma? Nie? Są w innym kościele. Jak to? Powinni tutaj być. Nie? Zazdroszczą budynków kościelnych. Zazdroszczą różnych rzeczy. Tak? W rodzinie też ludzie sobie zazdroszczą. Miałem takiego przyjaciela, który kupił sobie samochód i nie pojechał nim na spotkanie rodzinne, bo wujek prawdopodobnie byłby w stanie wyjść i zniszczyć ten samochód. Bo był taki zazdrosny, że jak on mógł, a ja nie, a on tak. Stwierdzić, że nie będą jeździć tym samochodem, dopóki nie będzie miał tam z roku, dwa. Naprawdę, są tacy ludzie. Ale też w rodzinie może dojść do tego, zwłaszcza w małżeństwie, że ty zarabiasz więcej, ty mniej, ty masz lepsze wykształcenie, ty znasz więcej ludzi, ty masz lepszy sposób komunikowania się i może dojść do nieporozumień, do zazdrości i wiemy wtedy, że nie chodzimy w Bożej miłości. Mamy tutaj kobiety biznesu, tak? Kobiety bizneswoman i mamy też tutaj facetów, którzy no są po prostu facetami, tak? Mamy tutaj biznesmenów mężczyzn i kobiety, które są matkami i zajmują się swoimi dziećmi. Mamy tutaj różny przekrój i dzięki Bożej miłości nie zważamy na te rzeczy, tak? Bo on zarabia więcej, ja nic nie zarabiam, ja się nic nie dokładam. Ło, kobieto, ty się zajmujesz dziećmi po prostu. Ty masz więcej niż pełen etat w pracy. Robisz jeść, pierzesz, sprzątasz, gotujesz, zaprowadzasz dzieci do szkoły, przyprowadzasz je. Ten. A poza tym, ty, która pracujesz, to samo robisz. Czyli pracujesz, wracasz z pracy, bierzesz, sprzątasz, gotujesz, dbasz o dom. To jest niesamowita praca. Także, kochani, Boża miłość nie zazdrości i nie patrzy się na te wszystkie rzeczy. Boża miłość nie zachowuje się nieprzystojnie. Nieprzystojnie oznacza różne rzeczy i zaraz będę dodawał coś, czego nie dopowiedziałem ostatnio, ale Boża miłość nie zachowuje się nieprzystojnie, nieprzyzwoicie. Ona się tak nie zachowuje i nieprzyzwoitością byłoby, gdybym ja tutaj jako mąż wyciągał jakieś brudy małżeńskie w celu po prostu skorygowania mojej żony na kazaniu, tak? No bo ona nie może się bronić, tak? No bo siedzi tam i o, nie mów tego. Jakie straszne by to było, gdybym tak zrobił. I wtedy moglibyście przyjść do mnie i powiedzieć, Łukasz, pastorze, czemu wyciągasz takie brudy? Nie? Wbijanie szpil. Takie, wiecie, dzisiaj się pokłóciliśmy rano, no to ja jej teraz zakazali. Bam, wbiję szpilę i dopiero w domu będę się bronił. Nie? Ona miłość nie przy... To jest nieprzyzwoite, to jest nieprzyzwoite, już cicho tam, dziewczyny. Ja Eli nie krzywdzę, my się dogadujemy i mamy naprawdę fajnie. Czasami jest ostro, ale zawsze fajnie, tak. Pamiętacie, mówiłem o nieprzyzwoitości, o tych nastolatkach całujących się i trzymających się za ręce, za pupę. I różne rzeczy się widziało i powiedziałem coś takiego, że to kobieta daje tutaj szlaban, nie? Że jak kobieta powie nie, to nie pójdzie dalej. No i oczywiście są wyjątki gwałtu i takie rzeczy. Natomiast według Bożego Słowa, i dzisiaj dyskusja była o tym, dymiło się w domu, według Bożego Słowa, i oczywiście Ela wygrała, Słowo Boże wygrało, Elunia słyszy Ducha Świętego część, albo inaczej, jest mu bardziej posłuszna niż ja, bo ja to już usłyszałem, jak tylko to powiedziałem ze 2 tygodnie temu. Mężczyźni też mają wiele tutaj do zrobienia. I ty jako wierzący chłopak, jeszcze nie żonaty, masz przykazanie od Boga, że masz, to jest 1 list do Koryntian, 7 rozdział, od 1 werset jest napisane, że dobrze jest, co do spraw, o których mi spisaliście, dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. I tu nie chodzi o dotyk po prostu, tylko o dotyk, który rozpala kobietę. A więc człowieku, mężczyzno, ty jesteś tym, który prowokuje taką sytuację. I jako osoba wierząca, jeżeli jesteś singlem, będziesz patrzył na to, żeby nie pobudzać swojej dziewczyny, swojej przyszłej żony przez dotyk, przez czułe słówka, to się nic nie stanie, do niczego nie dojdzie. A ty, dziewczyno, wiedząc to, że facet myśli tylko o seksie, do pewnego wieku na pewno, zwłaszcza nastolatek. Każdy nastolatek, nie wiem jak to powiedzieć, nie? Bo żeby tutaj nastolatków nie ten. Chłopaki, wy wiecie, że ja was kocham, nie? I ja tylko mówię to, co sam przeżyłem. Kochałem Jezusa, kochałem Boga, byłem nawrócony i burza hormonów i po prostu cały czas o dziewczynach. I wiecie, chłopak działa tak, że on jest jaskiniowiec taki trochę, nie? Nieokrzesany. I spotyka taką piękność, która powie mu dzień dobry. Cześć, jak się masz? I on po prostu już całe życie zaplanował. Ona będzie ze mną, będziemy mieli dzieci. Wiecie, ile razy ja tak miałem? Ile razy ja miałem po prostu jako nastolatek, nie? Porozmawiałem z kimś i już powiedziała coś fajnego. Film poszedł w jedną stronę, już emerytura razem. Tak działa chłopięcy umysł i każdy chłopak po prostu myśli, że kiedy powiesz mu miłe słowo, że ty jesteś nim zainteresowana w ogóle. To jest przede wszystkim. Po drugie, kiedy on z tobą rozmawia, ty słyszysz, że on jest fajny i coś, a on już myśli o tym, że będziecie mieć seks. Niekoniecznie teraz od razu, może już myśli nawet o tym małżeństwie, żeby myśleć o seksie. Czyli myśli, pobierzemy się i będzie seks. Jako osoba wierząca, nie? Nie myśli o tym, żeby cię zabrać do łóżka już teraz, ale pobierzemy się i będzie seks. Czyli właściwy, zachowany ten porządek rzeczy. A co kobieta myśli, kiedy mężczyzna się do niej odzywa czule? Ona myśli, on mnie kocha. On się o mnie troszczy. On zadba o moje potrzeby. On jest taki fajny. On nie pozwoli mnie skrzywdzić. On jest cały czas, on jest taki szarmancki, taki dobry i w ogóle. I jest skupiony na mnie, tak? On jest skupiony na tobie, bo ślub i seks. Ślub i seks. Ślub, seks, 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 seks. Praca? No, najpierw pomyślę o tym, jak doprowadzić do ślubu, żeby mieć seks, a później jeden. No i później, dlatego ważne jest, żeby też rozmawiać o czym będziemy rozmawiać, ale już 15 minut mi zostało, dzięki Bogu. Każdy z was był dzieckiem, każdy z was był nastolatkiem. I kiedy dziewczyna słyszy, że facet... Słuchajcie, ja miałem dziewczyny w młodzieży, które rozpływały się tylko dlatego, że ktoś z jakiegoś kościoła na jakimś zlocie młodzieżowym albo gdzieś otworzył im drzwi i przepuścił w drzwiach. I były w szoku. Ale on fajny, ten chłopak. Widziałaś, że ten dokładnie szarmancki i to jest fajne. I słuchajcie, dziewczyny, są te... Nie dajcie się, bo są techniki, których mężczyźni się uczą, żeby podrywać kobietę właśnie w taki sposób, żeby ona sama z własnej woli chciała iść z nimi do łóżka. I to jest jedna noc i gościa nie ma. Ale oni się uczą takich technik, jak podrywać kobiety, dziewczyny. Musicie być tego świadomi. Jak on mówi, kocham cię, on nie myśli na początku, kocham cię, bo miłość jest tym wszystkim, co było wcześniej, tak? Nie postępuje nieprzyzwoicie. Kochasz mnie, to pójdziesz ze mną do łóżka. To nie jest miłość. To jest pożądanie. I może działać już w dwie strony. Możesz chcieć iść z nim do łóżka. Ale... musisz wiedzieć, że jest takie niebezpieczeństwo. Czyli naprawdę facet myśli, chłopak, opowiedziała mi cześć. O, już ślub, już dzieci. Już. Dzięki Bogu za to, że macie fajnego pastora, który wyjaśnia te wszystkie rzeczy i mówi wam z autopsji, jak to działa i jak powinno być. To wszystko wynika z braku pewności i poczucia bezpieczeństwa. Kiedy zachowujemy się nieprzyzwoicie, kiedy zachowujemy się opryskliwie, kiedy wbijamy sobie szpile nawzajem w małżeństwie czy w relacjach, to jest wynik braku poczucia bezpieczeństwa. Czyli mamy zachwianą tożsamość, a my mamy tożsamość w Chrystusie. Mam wszystko w Nim, niczego mi nie potrzeba. I słuchajcie, miłość nie szuka swego. Egocentryzm jest i zatwardziałość serca są przyczyną rozwodów. I to jest jedyna przyczyna rozwodów. Zatwardziałe serce. I niekoniecznie ty musiałeś się chcieć rozwieść. Ta druga osoba chciała się rozwieść, bo już zatwardziła swoje serce na ciebie. Coś gdzieś dopuściła do tego. Ma być po mojemu albo wcale. To też jest zatwardziałość serca. To też jest brak miłości, nie szukanie swego. Ma być tak naprawdę, jak Bóg chce, żeby było. Ale nawet Bóg nie szuka swego. Jeżeli chcesz iść do piekła, to pójdziesz. I On uszanuje twoją wolę, bo odrzucasz Chrystusa, tak? Słyszysz Ewangelię, Duch Święty nad tobą pracuje. Nie mówię o tobie, tylko o człowieku jako X-ie. Iksiński słucha sobie Ewangelii, Duch Święty na nim pracuje, on mówi, nie, ja nie chcę, nienawidzę Boga, nie chcę mieć z Nim nic wspólnego i wybiera, żeby iść do piekła i Bóg go tam nie posyła. On sam wybrał, żeby iść do piekła i Bóg szanuje jego wolę, bo miłość nie szuka swego. Jakby Bóg szukał swego i miłość szukałaby swego, to by wszyscy byli zbawieni. Wszyscy by poszli do nieba, tak? No bo czemu diabeł ma wygrać? Diabeł nie wygra, zresztą sam trafi do piekła. Jak doprowadzić do rozwodu? Słuchajcie, musisz zatwardzić swoje serce na tą drugą osobę. Jakie są symptomy? Przestajesz czytać Biblię, bo Duch Święty, kiedy czytasz Biblię, pracuje nad tobą i On masuje twoje serce, żeby było miękkie. Przestajesz czytać Biblię, przestajesz się modlić, przestajesz chodzić do kościoła. I nagle po prostu podejmujesz decyzję, żeby się rozwieść. Moi rodzice żyli w separacji przez długi, długi czas. Nie wiem, czy to było 15 lat co najmniej. I w ostatnim roku swojego życia postanowili się rozwieść. Była sprawa rozwodowa, nie doszło do rozwodu, tata mój umarł. Był kilka tygodni po przesłuchaniu na sprawie rozwodowej. Po prostu dostał jak coś w głowie. Nie ma go. I w niecały rok później moja mama zginęła w wypadku samochodowym. Diabeł jest okropny. Ale, i on chce zniszczyć rodzinę. Ale postanowili, że jednak się rozwiodą. I nie było im dane. Zginęli po prostu. Także mama była mężatką do końca życia. Albo inaczej, mój tata był żonaty do końca życia. No i przede wszystkim Boża miłość służy innym. Wyobraźcie sobie, jak to jest w małżeństwie, kiedy mógłbyś się zamienić z żoną miejscem i zobaczyć, jak wygląda świat z jej perspektywy, a jak wygląda świat z swojej perspektywy. Wyobraź sobie żonę, która mu... albo siebie inaczej, który wchodzisz w jej ciało i nagle widzisz, że musisz podążać za tym typem po prostu, który nie słucha Boga, nie czyta Biblii, nie chce podejmować decyzji, który jest chamem, który się źle do mnie odnosi i oczekuje seksu w każdej chwili w ciągu dnia. Wyobraź sobie, mężczyzno, że właśnie tak może odbierać kobieta danego mężczyznę. I wyobraź sobie teraz ty, żono, że wchodzisz w ciało mężczyzny, swojego męża i nagle widzisz seks. Nie. Nagle widzisz, że musisz podejmować decyzje, a nie wszyscy chcą iść za twoimi decyzjami. Że musisz przewodzić, a nie wszyscy chcą iść za tobą, jak, zwłaszcza rodzina, nie? Ty mówisz jedno, żona podważa, żona mówi, że nie chce. Dzieci widzą to i później nie szanują twojego zdania. I jeszcze ten ciężar na tobie, który Bóg położył to powołanie, żeby zaspokajać potrzeby całej rodziny, finansowe, bezpieczeństwo, żeby być odpowiedzialnym. Myślę, że bardzo by zmieniło to, jak na siebie patrzymy, na swoje role. Amen. Miłość Boża służy innym. Boża miłość nie daje się łatwo sprowokować, czyli nie wybucha. Ludzki gniew nie czyni sprawiedliwości Bożej. Pamiętam, jak znowu doszło do jakichś argumentów i nagle kłócimy się i nagle Ela mówi, ludzki gniew nie czyni Bożej sprawiedliwości. Ja tak, co ona powiedziała? To znaczy, że kiedy ja się gniewam i próbuję nawet uzasadnić jakąś biblijną prawdę i stupię, i skaczę, i krzyczę, nie wykonuję Bożej sprawiedliwości. Choćbym miał rację. Biblijnie. Masz rację, jest napisane. No. Nie wykonuję Bożej sprawiedliwości. Nie chodzisz w Bożej miłości wtedy. Gdzie zazdrość i kłótliwość, tam niezgoda i wszelki zły czyn. To jest też list Jakuba. Gdzie zazdrość i kłótliwość, tam jest niezgoda i wszelki zły czyn. To jest okropne w małżeństwie, kiedy dochodzi do jakichś rękoczynów, czy kłótni, czy podważania swojej godności nawzajem. Straszne. I Boża miłość nie myśli nic złego. I to jest bardzo ważne. Ona nie prowadzi spisu zła, który jej wyrządzono. To znaczy, już 50 raz zrobiłeś mi to samo. I pastor Dwayne mówi wtedy, nie wiedziałem, że liczymy w ogóle. Boża miłość nie liczy takich rzeczy, ale oczywiście trzeba tutaj zachować równowagę i jeżeli mąż cię zdradza raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty i ty chcesz mu dalej wybaczać, bo masz Bożą miłość w sobie, to jasne, ale nie bądź głupia, tak? Czyli gdzie jesteś? Masz prawo zadzwonić, zapytać się, co robisz? O której wrócisz do domu? Jak to? Moja wolność. No tak, ale zawiodłeś ją tyle razy i teraz odpowiedzialność masz żadną. Musisz zbudować na nowo zaufanie przed swoją żoną. To samo dotyczy wydawania pieniędzy potajemnie, czy kupowania jakichś rzeczy, czy coś takiego. I Elunia już przerobiła ze mną to. Ja miałem myślenie ubóstwa i kiedy przychodziły pieniądze, musiałem je zaraz szybko kupić, to co zaplanowałem, bo może zabraknąć. To jest myślenie ubóstwa. Ale później kupowałem rzeczy, a kupię sobie tą bajkę, kupię sobie tą płytę, kupię sobie to, kupię sobie tamto i nagle przychodzą rzeczy, ale mówię, ale mi nie mówiłeś, że kupujesz coś, bo tak się domówiliśmy, że będziemy sobie mówić. No i moim nawykiem było stawianie Eli przed faktem dokonanym. Ja się tak nauczyłem funkcjonować w domu, przed mamą, przed rodzicami, no i później zaniosłem to w małżeństwo, a w małżeństwie ściana. Tuf, nie podoba mi się to. Jak to? Mama zawsze mówiła, no dobra, już się stało. Nie? Więc, a tutaj zmień swoje myślenie, swoje postępowanie. Boża miłość nie szuka swego. I nie myśli nic złego, nie prowadzi spisu zła. Zniszczysz swoje małżeństwo, kiedy będziesz tak robić. Ile razy już to zrobiłeś? Ile razy ja ci wybaczyłam? Ile razy wróciłeś pijany? Wiecie, że Boże Słowo mówi w pierwszym liście Piotra w 3 rozdziale, że kobieta, która ma niewierzącego męża, może go zdobyć dla Pana bez słowa. Kiedy widzi mąż jej miłość w postępowaniu, może go zdobyć dla Boga. Tak samo mąż może zdobyć swoją żonę bez gadania, tylko okazując jej miłość. Jak chcesz zdobyć swoją żonę na nowo, okazuj jej miłość. Jak chcesz zmienić żonę, okazuj jej miłość. To miłość zmienia. I tak samo jest z mężczyzną. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale cieszy się z prawdy. Dziękuj za swojego współmałżonka codziennie. A jeżeli nie masz współmałżonka, dziękuj w modlitwie za tego, którego Bóg ma dla ciebie. Tak jak ja robiłem to przez wiele, wiele lat i za każdym razem dlatego, jak patrzyłem, jakaś dziewczyna przychodziła, coś mówiła, to czy to ta? Czy to ona? Czy aby na pewno ona? Tacy jesteśmy, panowie. No chyba, że ja jestem jakiś inny, nie? Ale zależy też, nie? Jak masz swoje hobby i talenty, to może w tym pokładałeś swoją ufność i nie patrzyłeś na dziewczyny w ogóle. Bo po co? Miłość służy innym i od tego będę chciał zacząć za tydzień. A kochani, mówienie o małżeństwie jest bardzo, o miłości Bożej w małżeństwie jest niesamowite i nasze małżeństwo się zmienia przez te kilka tygodni. Moja postawa względem Eli się zmienia i Ela, możesz zaświadczyć. Tak, no bo nie będziemy mówić, ale wierzę, że w waszym życiu też musi się coś zmieniać. Tak jest. I wśród was, nastolatkowie, też się zmienia. Macie szerszą perspektywę. Kocham go albo kocham ją. Dobrze, to w takim razie i od nowa. Miłość nie zazdrości, miłość nie nadyma się, nie szuka swego, nie myśli, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie strzela w fochów. Miłość nie chce komuś zaszkodzić. I miłość nie zaprowadzi cię bez ślubu do łóżka. Alleluja. Także spuściłem bombkę, ale mam nadzieję, Duch Święty to pozamiata w relacji z Nim, tak? On tam poukłada. Ale Bóg kocha was i Bóg kocha nas, kocha ten Kościół i wierzę, że wchodzenie w Bożej miłości sprawi, że będziemy jeszcze bardziej otwarci na Niego i będziemy mogli doświadczać tego, co Bóg ma dla nas najlepszego. Amen. Błogosławię was, kochani, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i modlę się razem z apostołem Pawłem, który się modlił o Koryntian i o wszystkich się modlił, ale modlił się o Efezjan, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. I abyście mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie i abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. O to się modlę. Hallelujah.